Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, dziś tematem rozmów jest profilaktyka nowotworowa w Polsce. Nasi goście połączeni z nami telefonicznie, profesor nauk medycznych Piotr Radziszewski. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór ojcze Grzegorzu, dobry wieczór Państwu.
Pan profesor jest onkologiem, urologiem, kierownikiem Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jest członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. I doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prodziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Witamy panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze prowadzący, szczęść Boże, panie profesorze, szczęść Boże i dobry wieczór państwu.
Panowie, chcemy mówić o profilaktyce. Tak jak w telewizji mieliśmy okazję, była też z nami pani minister Józefa Szczurek-Żelazko, mówiliśmy o Narodowej Strategii Onkologicznej. To też w takim kontekście, że obniża się coraz bardziej wiek pacjentów onkologicznych. I co ta Narodowa Strategia Onkologiczna zmieni, jeżeli chodzi o leczenie osób zagrożonych rakiem? Który z pierwszy z panów?
To może jeśli
pan profesor
ja mogę,
Artur Radziszewski. No,
Narodowa Strategia, jeżeli wejdzie w taki sposób, w jaki zaplanowaliśmy, to zmieni wszystko, bo spowoduje, że po pierwsze polska onkologia, która jest na niezłym poziomie, ale bardzo mocno niedofinansowana, zacznie być bardzo dobrze i w sposób celowany dofinansowywana. To znaczy dostaną ci, którzy rzeczywiście leczą pacjentów. Wreszcie być może spełni się to nasze marzenie, że pieniądz pójdzie za pacjentem. Ja mówię pieniądz nie bez kozery, bo medycyna kosztuje. Onkologia kosztuje ogromne pieniądze, ale też mamy z tego ogromny zysk, bo mamy z tego zdrowie. Kolejna rzecz, którą zmieni Narodowa Strategia Onkologiczna, to będzie stworzenie dedykowanych, coś co istnieje w zasadzie na całym świecie, dedykowanych do danych nowotworów, zespołów lekarzy, zespołów psychologów, zespołów psychoonkologów, zespołów wsparcia, którzy będą kompleksowo leczyć takiego pacjenta. Mam nadzieję, że spowoduje to to, że ten pacjent przestanie się, bo prawda jest taka, drodzy państwo, drodzy słuchacze, prawda jest taka, że pacjent w Polsce, pacjent zwłaszcza z nowotworem złośliwym, jest zagubiony. On słyszy diagnozę rak, która brzmi dla niego jak wyrok, i zaczyna gorączkowo i panicznie szukać, co on ma ze sobą zrobić. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby wyciągnąć tę pomocną dłoń, a jednocześnie, i to jest kolejny cel Narodowej Strategii Onkologicznej, żeby edukować i jeszcze raz edukować. Czyli żebyśmy wiedzieli, kiedy zgłosić się do lekarza, żebyśmy wiedzieli, jak rozpoznać te niepokojące objawy, żebyśmy wiedzieli, że mężczyzna po 40 roku życia, że kobieta po 40 roku życia powinna przejść kompleksową ocenę zdrowia w poszukiwaniu tych właśnie pierwszych niepokojących, a jednocześnie najbardziej niebezpiecznych nowotworów, które nie dają ewidentnych objawów. Poza tym zawsze dziennikarze się mnie dopytują, a jakie objawy daje ten nowotwór? To już jest za późno. Jak nowotwór daje objawy, to na ogół to już jest nowotwór zaawansowany, a my go chcemy uchwycić zdecydowanie wcześniej.
Dziękuję, panie doktorze.
Proszę państwa, no, na nowotwory złośliwe, czy na choroby nowotworowe zapada w Polsce rocznie około 160 tysięcy Polaków, a 100 tysięcy umiera z ich powodu. W roku 2018 na przykład zmarło z powodu raka płuca 23 tysiące osób, raka żołądka 5 tysięcy, raka jelita grubego prawie 13 tysięcy, raka trzustki 5 tysięcy, raka piersi 7 tysięcy, raka nowotworów, żeńskich narządów płciowych 6,5 tysiąca, nowotworów układu moczowego pewnie łącznie, bo pan profesor mnie w razie czego poprawi, około 7 tysięcy zgonów. Nowotworów mózgu 3 tysiące. Tutaj nie liczyliśmy jeszcze do tego wszystkiego nowotworów, oczywiście prostaty. W Polsce żyje około 1 000 000 osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór, a prognozy wskazują, że w tym najbliższych, w ciągu 5 lat liczba pacjentów onkologicznych i to właśnie młodych, jak słusznie ojciec Grzegorz powiedział, może wzrosnąć nawet o 15%, a w perspektywie 10 lat o blisko 30%, 28%. I ta narodowa strategia onkologiczna, której między innymi ojcem jest pan profesor, i jako członek Narodowej Rady Rozwoju przy panu prezydencie, jako człowiek, który bardzo dużo tej społecznej pracy włożył właśnie w rozwój tej narodowej strategii, wszystko w zasadzie o niej powiedział. Jest to po prostu celem nadrzędnym tej strategii, która jest do roku 2030. Są takie kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Kompleksowe, o której pan profesor tutaj był łaskaw powiedzieć, a jej celem nadrzędnym jest oczywiście wzrost przeżycia, wzrost odsetka tych osób, które przeżywają 5 lat i więcej od zakończenia terapii onkologicznej, zwiększenie wykrywalności nowotworów w tym wczesnym stadium, poprawa jakości w trakcie, po ukończeniu leczenia. I to, co pan profesor powiedział, dla pacjenta jest, proszę państwa, najważniejsze, żeby miał drogę, żeby miał sensowną drogę, żeby na tej drodze znalazł sensownego lekarza rodzinnego, jeżeli trafia w tym momencie, żeby znalazł sensowną ścieżkę tej drogi aż do dobrego końca. Końca, który przecież, tak jak też tu mówiliśmy i państwo mówiliście w telewizji, nie musi być końcem tragicznym, a wręcz przeciwnie, ma być końcem szczęśliwym. Można z chorobą nowotworową żyć, można z chorobą nowotworową funkcjonować społecznie. To jest ten dostęp pacjenta do tej kompleksowej, takiej koordynowanej opieki medycznej jest tutaj najważniejszy, do tych wszystkich technologii zalecanych przez standardy kliniczne towarzystw naukowych. W tym kontekście też należy powiedzieć chyba jedną rzecz, która mi tak przyszła do głowy, jak słuchałem tutaj pani minister i pana profesora, że w ciągu ostatnich 2 lat, 3 lat, ogromna poprawa, jeśli chodzi o dostęp refundacyjny do nowych terapii onkologicznych. To jest rzecz niespotykana, na niespotykaną w Polsce wcześniej skalę. I to jest też niezwykle ważny element terapii, strategii onkologicznej oczywiście, która zakłada bardzo wiele sposobów i narzędzi wspierania pacjenta.
Pan doktor wspomniał te tysiące osób, które umierają każdego roku na różnego rodzaju choroby nowotworowe. To można powiedzieć, to jest takie też i w jakiś sposób porażające, ale właśnie dzięki, jak czytam różne dokumenty, dzięki prowadzonym od wielu lat badaniom naukowym, wiadomo, że zdrowy tryb życia oraz przestrzeganie kilku prostych zasad może ograniczyć ryzyko zachorowania na nowotwór. I mamy ograniczenie przez redukcję czynników ryzyka, inwestycje w edukację, profilaktykę taką pierwotną, zgłaszanie się na badania przesiewowe, poprawa świadomości osób dorosłych, zwiększenie świadomości Polaków, zwiększenie zgłaszalności, edukacja, jeszcze raz edukacja. Na co panowie by też zwrócili uwagę naszym słuchaczom, bo to też ta informacja ma służyć jakiejś formacji, jakiejś edukacji, uświadamianiu sobie, że nie musimy tej walki przegrać. Co więcej, możemy ubiec raka zgłaszając się we właściwym stadium, na tym pierwszym stadium, a nie kiedy dopiero już trzecie, czwarte, bardzo zaawansowane i bardzo, bardzo, gdy rokowania na wyleczenie są znacznie gorsze.
Pan doktor Suckowski tu mówił o mojej roli w tworzeniu Narodowej Strategii Onkologicznej. To była praca grupowa. To naprawdę była cała narodowa, cała sekcja ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, gdzie analizowaliśmy te potrzeby, analizowaliśmy to, co się zadziało w obrębie ochrony zdrowia, ale też patrzyliśmy się na losy pacjentów, rozmawialiśmy z pacjentami. I to, co się rzuca od razu w oczy, to jest to, że pacjenci bardzo często wypierają problem i chyba to jest pierwsza rzecz, na którą pacjenci powinni zwrócić uwagę. Czyli jeżeli coś się dzieje nie tak z twoim organizmem, zgłoś się do lekarza. Powiedz mu o tym. Ja zawsze wychodzę z założenia, że pacjent jest najlepszym diagnostą. Zobaczy, że coś jest nie tak, że schudł, że nagle pojawiły się inne stolce, że pojawiła się jakaś nieprawidłowość w jego ciele, której wcześniej nie było. To brzmi może bardzo prosto, ale to jest takie proste. Bo już potem zaczynają się specyficzne przykazania, jak ja to nazywam, przykazania konkretne, które mówią, pojawiła ci się krew w moczu, przyjdź do lekarza. Pojawił ci się, ja mówię o urologii w tej chwili, pojawiło ci się nietypowe oddawanie moczu, przyjdź do lekarza. Pojawiła ci się jakaś zmiana w obrębie męskich narządów płciowych, przyjdź do lekarza. Prawda jest taka, mówimy o młodych ludziach. No, jeszcze 30 lat temu guz jądra zabijał młode osoby. W tej chwili, dzięki podniesieniu świadomości i temu, że zgłaszają się do nas młodzi mężczyźni z bardzo wczesnym stadium nowotworu, bo umieją się obserwować, no to jesteśmy w stanie ich wyleczyć. Oczywiście do tego dochodzi postęp medycyny, o którym pan doktor był łaskaw powiedzieć, to, że mamy szaloną, naprawdę niesamowitą refundację leków. Ona czasami oczywiście bywa nie do końca tak szybka, jakbyśmy chcieli. Ja ostatnio miałem na przykład takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z rakiem prostaty. Jeszcze nie ma przerzutów, ale już mu się skończyło leczenie. Nie może dostać właściwych leków, bo muszą mu się rozwinąć przerzuty. I to są te takie drobne zmiany, ale które spowodują, że jeżeli będziemy wdrażali wcześniej leczenie odpowiednio, to tym pacjentom będziemy wydłużali życie. I to wydłużali życie istotnie. Kiedyś mówiło się, ja pamiętam, jak zaczynałem studiować medycynę, dostał chemię, to on już zaraz niestety nie będzie żył. Nie, w tej chwili ta inteligentna chemioterapia, bo to jest inteligentna chemioterapia, to jest terapia, która wie, gdzie uderzyć, wie, gdzie znaleźć ten słaby punkt nowotworu, ona potrafi wydłużyć życie o kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. I tak jak pan doktor pięknie powiedział, ten koniec no, dla każdego z nas kiedyś nadejdzie, ale on wcale nie musi być nagły i tragiczny.
Panie doktorze?
Dokładnie tak jest. Planuję długie życie, mówi kampania Ministerstwa Zdrowia. Ojciec na pewno by powiedział, no planuje długie życie wieczne. My mówimy, planuje długie
nie,
życie doczesne.
Ja znając trochę panów i słysząc dziś pana profesora, wy podobnie mówicie i mówilibyście.
My też takie planujemy. My też takie planujemy. I planujmy takie, i myślmy o tym jednym i drugim, także dla naszych pacjentów, prawda? Ale planuję długie życie. Planuję długie życie, zdrowe życie, w zdrowiu, nie w chorobie. A jeżeli już z jakichś powodów, to planując, zastanówmy się na pewnym etapie i to najlepiej na najwcześniejszym etapie życia, jak to życie przeżyć właśnie w zdrowiu, jak je sobie dobrze zaplanować. I to co mówił przed chwileczką pan profesor, to są rzeczy proste. To są rzeczy proste. Palisz, nie pal. Pijesz, nie pij. No proste, no bym powiedział nawet...
Tylko nie, nałogowcy by powiedzieli, no łatwo ci mówić.
No, ale są przykłady, że można. Są przykłady, że można. Paliło w Polsce w latach 60. jeszcze ponad 50% Polek i Polaków. Dzisiaj ten odsetek jest bardzo duży. Dzisiaj pali prawie 30%, no 28%, z tego 22% kobiet i 30-31% w zależności od badania mężczyzn, często młodych mężczyzn. Jeżeli byśmy dołożyli do tego 800 tysięcy osób, które palą e-papierosy, no to będziemy mieli może ten odsetek dużo. Dużo się zmieniło, 20% mniej. Jednak ponad 20% mniej. Ale chcemy, żeby Polska była krajem wolnym od tytoniu. Co to jest kraj wolny od tytoniu? To nie jest kraj, który oczywiście nikt nie pali, ale pali poniżej 5%. Tak sobie wyznaczono kiedyś tam w agendach na przykład Światowej Organizacji
taką
Zdrowia.
Prohibicję można by wprowadzić, tylko bardziej chyba cenne są takie wolne wybory.
No właśnie, ważne są wolne wybory, ale świadome, prawda?
Tak.
Ja powiem coś nieoczywistego. Proszę Państwa, na przykład... Wzrost ryzyka zachorowania, uwaga, na raka piersi, nie na raka jamy ustnej, żołądka, trzustki, ale na raka piersi wzrasta o 9% na każdy 10 gram czystego alkoholu dziennie. I to nie tak, że chcemy tutaj zachęcać do, tak jak ojciec powiedział, do absolutnej prohibicji, ale no nie możemy też nie powiedzieć, że jest to kolejny czynnik, który jest onkogenny, chociaż tutaj pierwsza planowa rola chociażby tytoniu. Ale też ważne jest uświadomienie sobie przez młodego człowieka, że nawet jego różnego rodzaju inne zachowania prowadzące do złego żywienia już na wstępie, przede wszystkim nauczą go tego żywienia, bo czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie robił. Czyli to, o czym mówimy, edukacja, godzina dla zdrowia, czy godziny dla zdrowia, to żebyśmy się uczyli od najmłodszych lat pewnych takich działań, które spowodują, że na przykład nie będziemy mieli otyłości albo nawet nadwagi, bo za trochę będzie łatwiej nam wpaść w otyłość. A otyłość to jest kolejnych 40 nowotworów, które ona indukuje. I tak dalej, i tak dalej. Czyli i nałogi odrzucić, i pewne zachowania poprawić. I z pewnym stylem życia się jak gdyby zaprzyjaźnić, pomyśleć o tym, planując długie życie. Dużo ruchu, piramida zdrowia, dużo snu, brak nałogów. Oczywiście zawsze uśmiech i życzliwość, bo to też pomaga. Ale to jest wszystko istotne i skorupka niech nasiąka za młotu. To wtedy tych problemów będzie coraz mniej.
Panie profesorze, rak gruczołu krokowego to najczęstszy nowotwór złośliwy u mężczyzn. No ale mężczyźni często wstydzą się przyznać, może nawet przed sobą, do swoich dolegliwości, myśląc, że to problemy z prostatą to powód do wstydu.
Mężczyźni, i owszem, uważają, że chodzenie, w ogóle uważają, że chodzenie do lekarza jest niemęskie. Ja zawsze mówię, że bardzo duża rola naszych pań, bardzo duża rola kobiet. Do mnie jakieś 40% mężczyzn przychodzi z żoną, która przychodzi do mnie i mówi, ciągnąc tego swojego męża za rękę, a myśmy, panie doktorze, przyszli z naszą prostatą. I chwała wam, panie, za to. To jest właśnie to prozdrowotne, pacjenckie podejście. Dbajmy o siebie wzajemnie. To jest właśnie to odkazywanie sobie szacunku, miłości w rodzinie. Jeden drugiego wspiera. Wspiera też w zdrowiu. Pokazuje, że dbamy, czyli zaprowadzamy do lekarza. To, o czym pan doktor mówił, zdrowy styl życia. Oczywiście wszyscy się uśmiechną z powątpiewaniem, natomiast prawda jest taka, że no, albo mamy bardzo dużo szczęścia w życiu i mamy bardzo dobre geny. Część z nas ma to szczęście, albo musimy o nie zadbać, czyli musimy mieć dobre nawyki żywieniowe. Musimy, wspominał pan doktor o otyłości. No, coraz częściej się mówi, że otyłość jest jednym z czynników, które warunkują powstawanie nowotworu prostaty.
Tylko nieraz tak się zastanawiam, czy my wiemy, co one oznaczają, ta otyłość i nadwaga.
No, chyba nie do końca. Chyba nie do końca wiemy, bo patrzymy się często z przymrużeniem oka na to, że ktoś kilka kilogramów więcej waży, no ale jeżeli waży kilka kilogramów więcej, zaczyna się pojawiać nadciśnienie tętnicze, zaczyna się pojawiać intolerancja glukozy, zaczynamy wchodzić w tak zwany zespół metaboliczny, no to już są w tym momencie sygnały, że nasz organizm tego dłużej nie jest w stanie znieść.
To nie jest kwestia efektów takich estetycznych, że to przykryjemy, nie wiem, jakąś bluzką czy sukienką, jakoś to zatuszujemy.
No nie, na pewno nie. Na pewno nie, a ponadto warto jeszcze też wspomnieć o tym, mówił pan doktor o paleniu papierosów. No, rak, o którym nie wspomnieliśmy tutaj dzisiaj, nowotwór nerki. Nowotwór nerki to też jeden z nowotworów, gdzie urologia i onkologia święcą triumfy, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu przychodzili pacjenci, ja ich końcówkę widziałem na początku swojej kariery medycznej, którzy mieli nowotwory ważące kilka kilogramów. W tej chwili no, zdarzają się takie 10-centymetrowe guzy nerki, ale najczęściej dzięki bardzo dużemu upowszechnieniu się badania ultrasonograficznego. To jest takie proste badanie, nieinwazyjne, przyłożenie głowicy i zobaczenie, co się dzieje w brzuchu.
No właśnie, może temu, panowie no też właśnie by więcej trochę powiedzieli, jak takie badanie, z czym się ono, bo nieraz boimy się zapytać, nawet w internecie można by poszukać, no z czym się je? Konkretne badanie takie przesiewowe, takie, które troszeczkę sprawdza, czy jest jakieś zagrożenie, czy jesteśmy w jakim zagrożeniu, jeżeli chodzi o nowotwory?
No może idąc po kolei i będziemy chyba naprzemiennie.
Bardzo proszę.
Ja powiem tak. Najprostsze badanie, morfologia, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i pomiar masy ciała. To takie najprostsze badania. Ukłucie, zmierzenie, założenie mankietu na rękę i zważenie pacjenta. No i już bardzo dużo wiemy. Badania, które może wykonać w każdym gabinecie lekarz rodzinny, do którego chodzimy z różnymi rzeczami, no ale to chodzi o to, żeby właśnie te badania były początkiem do dalszego zdarzenia. USG, no ja bym marzył o tym, nie wiem, co pan doktor Sutkowski na to powie, ja bym marzył o tym, żeby w gabinecie każdego lekarza rodzinnego był ultrasonograf.
Dokładnie tak. Dokładnie
marzyłbym tak o tym.
Tak jest.
Drogi sprzęt?
No może drogi, ale jakże ważny. To, co pan profesor mówi. Przecież rozpowszechnienie tej diagnostyki ultrasonograficznej to jest dobrej, bezpiecznej, nieinwazyjnej metody obrazowania spowodowało, że no, chociażby właśnie rak nerki coraz liczniej się diagnozuje. Coraz liczniej się diagnozuje w takim stadium. Tutaj inwestycja i umiejętność, bo to są inwestycje w sprzęt oczywiście, ale inwestycja także w umiejętności byłaby rzeczą niezwykle ważną. A jeżeli nie, no to ta czujność, która będzie się zaczynała od tych badań, które są w tym pakiecie lekarza rodzinnego. Zresztą USG na szczęście też jest. Jeżeli ten lekarz rodzinny nie wykonuje tego badania u siebie w gabinecie, to powinien mieć i blisko i ma to w kontrakcie z płatnikiem publicznym, z Narodowym Funduszem Zdrowia, takich kolegów, którzy wykonują to to badanie wykonują czy w szpitalu, czy w przychodni, a rzeczywiście najlepiej by było, żeby sam to umiał. I wtedy no, mamy w zasadzie rozpoznanie postawione. Na poziomie lekarza rodzinnego to wystarczy. Dalej to jest już właśnie ocena kolegi specjalisty, innego niż lekarz rodzinny.
Ach, panie doktorze, ja od lat, w ogóle strasznie żałuję, musimy się spotkać i zobaczyć, bo ja od lat marzę o jednej rzeczy. To jest moje marzenie, żebyśmy jako lekarze zaczęli ze sobą rozmawiać. Coś, co funkcjonowało w przedwojennej Polsce, coś, co zabił komunizm, chciałbym, żeby wróciło. List do kolegi. Nie, że piszemy na skierowaniu. Obywatel taki i taki skierowany do urologa, podejrzenie prostata. Nic nie mówi.
Oczywiście.
Jeżeli dojdziemy do tego, tak jak jest w każdym innym kraju, że ja napiszę, wielce szanowny panie doktorze Sutkowski, posyłam panu pana Kowalskiego, u którego zdiagnozowałem przerost prostaty. Proszę, żeby go pan leczył w ten i w ten sposób. A za rok wykonał mu takie i takie badania. Jeżeli wyniki będą takie, to proszę go leczyć dalej. A jeżeli wyniki będą inne, to proszę go przysłać do mnie. No to będzie cudownie nam. To będzie idealny, piękny świat.
Tak, dokładnie. Ja się całkowicie z panem profesorem zgadzam. Ta współpraca na poziomie, na każdym poziomie podstawowej opieki, specjalistycznej opieki, wewnątrz tych wszystkich naszych grup i w zasadzie wewnątrz nas kolegów, jest rzeczą najważniejszą. A poza tym jest taką piękną, wzbudza takie zaufanie pacjenta, prawda? To jest niezwykle ważne. To bardzo pacjenta też motywuje. To bardzo kolegów motywuje. I kolegów lekarzy rodzinnych i mam nadzieję także motywuje w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Stymuluje do działań. To jest ten sposób funkcjonowania. To jest to, co tak rzadko już jest, prawda, w podzielonym świecie medycznym. To, co pan profesor powiedział, lata komunizmu zrobiły swoje, rzeczywiście. Lata pewnej degrengolady, no nie boję się tego słowa, która też spowodowała, że spauperyzowało się to wszystko, zniszczyło się to wszystko. To trzeba budować, to zresztą jest budowane teraz, ale powolutku to wszystko powstaje. Oby tak było. I ja myślę, że tutaj, ja zawsze jestem do dyspozycji, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Ja również.
Idąc, jeżeli chodzi o dalsze badania, bo mamy morfologię i USG, tak.
Morfologię USG. U mężczyzn PSA, u kobiet, kobiety na szczęście nie muszą mieć skierowania do ginekologia, cytologia szyjki macicy. W odpowiednim wieku mammografia. W odpowiednim wieku kobiety i mężczyźni kolonoskopia. No i zaczynamy pokrywać relatywnie prostymi i tanimi badaniami. Zapytał się ojciec o to, czy USG jest aparatem drogim. No jest na pewno tańszym od tomografu komputerowego. Za jeden tomograf możemy kupić tak orientacyjnie 10 USG.
Tylko może jeżeli tak myślę sobie, wcześniej go zaczniemy używać, myśląc o tych, którzy przyjdą na takie badanie, mniejsze koszta poniesiemy w leczeniu onkologicznym.
Ależ oczywiście, że tak. Ależ oczywiście, że tak, bo nowotwór wcześniej wykryty
L4
jest
i tak później
tańszy do leczenia, jest prostszy do leczenia. No, jeżeli ja mam wykryty, ograniczony do narządu nowotwór prostaty, wcześniej wykryty, to ja wycinam prostatę i pacjent jest zdrowy. Jeżeli pacjent przychodzi z przerzutami, no to już mamy zupełnie inną sytuację. Jeżeli przychodzi do mnie pacjent z krwiomoczem i ma guz pęcherza, ja usuwam mu ten guz pęcherza i pacjenta obserwuję, ale nie muszę mu usunąć pęcherza. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to pokazuje, że badania profilaktyczne plus samokontrola pacjentów to jest tak naprawdę bardzo, ja się nie boję tego słowa użyć, prospołeczne działanie dla dobra nas wszystkich.
A nie jest tak, że jak już zacznę chodzić do lekarza, to już nigdy nie skończę? Może tego się ludzie też boją. My mówimy o przesiewowych, o badaniach przesiewowych, o profilaktyce, o tym, żeby we właściwym czasie, bo pan profesor też tu mówił, każdy z badań, mamografia, cytologia, kolonoskopia we właściwym czasie dla mężczyzn i kobiet. No a może się tego też właśnie boimy, nie? Że już nie skończymy chodzić do lekarza.
Bez wątpienia tak jest. Ten strach jest takim czynnikiem demotywującym pacjenta. Ale proszę zwrócić uwagę łaskawie, jak pan profesor formułuje tutaj te wszystkie zalecenia w sposób prosty, w sposób życzliwy pacjentowi. Proszę zwrócić uwagę, że my nie mówimy o walce. Prawda? Bo jak pacjent słyszy, że będziemy walczyć o pana, to już zaczyna się mocno niepokoić. Na tym wczesnym etapie trzeba tego pacjenta otoczyć taką podstawową, ale jednak holistyczną, ciepłą opieką. Opieką taką kompleksową właśnie, która pozwoli zrobić badania na wczesnym etapie i tych narzędzi, no lekarz rodzinny ma coraz więcej, a będzie miał zapewne dzięki unarzędziowieniu także ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, ustawy, którą no, na dobrą sprawę powstała dopiero teraz, dopiero przy okazji rządów Zjednoczonej Prawicy, pierwszego ministra zdrowia, pana Konstantego Radziwiłła, która może unarzędziowić, usprawnić ten proces właśnie badań dodatkowych. Ta koordynacja, o której tutaj mówiliśmy wspólnie, też ma takie zadanie. Ta kultura wzajemnych relacji, to wyrzucenie różnego rodzaju takich biurokratycznych, różnego rodzaju tamr, prawda, które są na tej drodze pacjenta. To wszystko powinno być właśnie takie życzliwe. Otoczony pacjent opieką, powagą, ale nie w atmosferze walki, zagrożenia, bo pacjentowi my musimy też dać tą taką dozę, szczyptę, jak najwięcej zresztą, nawet więcej niż szczyptę, optymizmu, że to my będziemy walczyć o niego, że będziemy go wspierać, że będziemy te wszystkie badania robić właściwie, że dostanie właściwą terapię, że będą te wszystkie terapie. No to jest ogromna, ogromna praca, ale praca, którą naprawdę warto wykonać i dla lekarzy i społeczników, dla humanistów nie ma większej wartości.
Panie profesorze?
No tak, to prawda, bo my, znaczy naszym obowiązkiem tu na ziemi, oprócz dbania o naszą duszę, jest dbanie o nasze ciało. No, o tym już mówił święty Augustyn, że ty jesteś dla Boga, a twoje ciało dla ciebie. Nie można tego ciała rozumianego jako to, w czym żyjemy, z czym żyjemy, zaniedbywać. To jest niedobre. I strach przed lekarzem, no ja wiem, że istnieje, bo zawsze może coś znaleźć. No bo to tak jest, że idę do lekarza, a nuż coś znajdzie. Ale zmieńmy to, zrefrazujmy to myślenie. Znajdzie po to, żeby nas wyleczyć. Znajdzie po to, żeby pomóc nam. I tutaj bardzo duża rola edukacyjna. Ja jestem fanem ogromnym kwestionariuszy, ja jestem ogromnym fanem samodiagnostyki przez pacjenta. I pacjent przychodzi do mnie, ma wypełnione kwestionariusze, ja się patrzę, on opisał to, co się z nim dzieje, i w tym momencie jest mi zdecydowanie prościej i jest mi zdecydowanie łatwiej. Ale też chciałbym, i to teraz druga część listu do kolegi, otrzymywać od lekarza, który do mnie kieruje, z którym chciałbym mieć dobry kontakt, bo to, o czym mówił pan doktor Sutkowski przed chwilą, że pacjent, jeżeli mu się powie, to pan sobie poszuka jakiegoś urologa czy onkologa, no to będzie przerażony. A jak powie mu się, proszę pana, posyłam pana do pana doktora Sutkowskiego, ja do niego tutaj napiszę list, ja z nim porozmawiam, to on jest uspokojony, on wie, że jest w dobrych rękach. Ale mówiąc o w drugą stronę, przychodzi do mnie pacjent i mówi trochę anegdotyczne może. Ja mówię, pytam się, jakie pan przyjmuje lekarstwa? A takie małe różowe, pół zielonego i jedną czerwoną pigułeczkę na noc. No i ja naprawdę nie wiem, co on bierze. Ja naprawdę nie wiem, co mu jest. Jak już byłoby to miłe, gdyby ten doktor, który go kieruje do mnie, napisał, cóż ten pacjent przyjmuje. Wtedy jest zdecydowanie prostsze. Co więcej, przestajemy się pokrywać z tymi lekami i znowu oszczędzamy, ja mówię cały czas o pieniądzach, bo medycyna to są pieniądze. Medycyna to są ogromne pieniądze. I prawda jest taka, że medycyna rozwija się, to jest optymistyczne oczywiście, ale o wiele szybciej niż gospodarka. I w żadnym kraju nie stać żadnego rządu na to, żeby leczyć wszystkich, wszystkim, czym się da. Nie, my musimy to bardzo zoptymalizować, ale żeby zoptymalizować, to właśnie musimy wychwytywać na początku choroby nowotworowe. Potem leczyć je optymalnie, ale ważną rzeczą też jest potem, jak już ten pacjent ma chorobę rozsianą, doszło do progresji nowotworu. Nie zabijajmy u niego nadziei, bo on dalej jest w stanie normalnie funkcjonować. Ja mam pacjentów z rozsianym procesem nowotworowym, którzy normalnie pracują, którzy normalnie funkcjonują. To ich trzyma przy życiu. To ich trzyma przy aktywnym funkcjonowaniu. Potem, gdy już nadchodzi ten kres naszego życia, no, pojawia się konieczność opieki nazwanej, co wszystkich przeraża, to wybrzmiało w trakcie naszej dyskusji w telewizji Trwam, że no, opieka paliatywna, hospicjum, to brzmi strasznie. Nie, jeżeli odpowiednio to będzie zorganizowane, to to nie będzie brzmiało strasznie, tylko to będzie możliwość stworzenia godnych warunków funkcjonowania dla tych osób. Bo o ile oczywiście cierpienie no jest w którymś momencie istotą naszej egzystencji, to pacjenci, którzy nie cierpią w sposób świadomy, no nie powinni cierpieć.
Tak jest.
A mam pytanie o raka złośliwego, niezłośliwego, czy o taki...
Nie, nie ma czegoś takiego jak rak niezłośliwy. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Nie. Mhm. Są nowotwory niezłośliwe i to jest. Natomiast każdy rak jest złośliwy, tylko ma różny potencjał. Bo znowu, nowotwór nowotworowi nierówny, rak rakowi nierówny.
Niektóre są bardzo agresywne, tak?
Dokładnie. Mhm. Czasami się dziwią pacjenci, którzy przychodzą do mnie z rakiem prostaty i ja mówię, no generalnie ma pan co najmniej 4 opcje. Jedną z nich jest nierobienie nic. To jest ogromna rewolucja też, która się dokonała w urologii, bo my w którymś momencie zorientowaliśmy się, że no, część pacjentów ma raka prostaty. No i umrze z tym rakiem prostaty, ale nie umrze na raka prostaty. I to jest bardzo ważne i to już jest rola urologa, żeby wyselekcjonować tych pacjentów, których trzeba leczyć i których można tylko i wyłącznie obserwować. My w ramach Polskiego Towarzystwa Urologicznego prowadzimy cały szereg akcji uświadamiających. Mamy tydzień urologii, gdzie przemawiamy do świadomości naszych pacjentów bardzo prosto. Porównując, pani minister Szczurek-Żelazko porównała właśnie, nie wiem, czy widziała nasze akcje, jeżeli tak, to świetnie, bo o to nam chodzi, organizm do samochodu. No, jeżeli mężczyzna jeździ samochodem, to wie, że trzeba zmienić olej, trzeba zmienić klocki hamulcowe, trzeba wymienić płyn odpowiednio często i tak samo jest z naszym organizmem. My musimy od czasu do czasu pojechać na przegląd po to, żeby nam się silnik nie zatarł.
Dziękuję, panie doktorze.
No właśnie, ten silnik oczywiście może być różnie rozumiany, prawda, bo to niekoniecznie musi być serducho, ale do tych chorób sercowo-naczyniowych też, na te choroby też musimy zwrócić uwagę, na tą prewencję. Zresztą tak się składa, że choroby układu krążenia i choroby nowotworowe często mają podobne swoje źródła. I takim źródłem są właśnie wspomniany tutaj zespół metaboliczny związany z otyłością. Są właśnie tego typu sytuacje zachowania czy stany kliniczne, które występują przed chorobą nowotworową. No właśnie, ten przegląd jest niezwykle ważny. Ten przegląd powinien być bez wątpienia usystematyzowany. Te przeglądy powinny być usystematyzowane. Te przeglądy powinny być właśnie takie, że coraz więcej mężczyzn samych będzie przychodziło do nas, do lekarzy, bo ja mam dokładnie takie same obserwacje jak pan profesor, że przychodzą właśnie z żonami albo przychodzą sami i mówią, no żona mnie przysłała, panie doktorze. Ja bym przecież nie przyszedł, prawda? Bo gdzież tam? I tu się nie ma czego wstydzić, drodzy panowie. Tu trzeba po prostu przyjść. My mówimy bardzo dużo o zdrowiu mężczyzn, bo to jest rzeczywiście narastający problem. Im większy lockdown, tym więcej jest takich postaw. I ten lockdown medyczny, o tym lockdownie medycznym też chcielibyśmy pewnie powiedzieć tutaj wspólnie, że nie bójcie się państwo. Koronawirus koronawirusem. To jest wszystko ważne. Ta pandemia jest. To, co pan profesor mówił, telewizji. To nie jest tak. My wszystkim koronasceptykom mówimy oczywiście nie. Natomiast rzecz jasna, musimy leczyć wszystkie choroby niecovidowe, bo to będzie dopiero pandemia. To będzie dopiero pandemia chorób układu krążenia, ale także właśnie chorób nowotworowych. Także trzeba taki właśnie strach, taki może właśnie wstyd. Trzeba po prostu uznać, że to jest normalna rzecz, że naprawiamy siebie, tak jak naprawiamy ten samochód. Te wszystkie skojarzenia są niezwykle ważne, żeby jakoś żeby nie było tylu mitów wokół tego, tyle różnego rodzaju, bym powiedział, niepotrzebnych emocji, które towarzyszą takiej czynności, jak po prostu przyjście do gabinetu. Bo jeżeli po drugiej stronie jest osoba, która to wszystko rozumie, ma pewne doświadczenie, ma oczywiście wiedzę, ma określone morale, zresztą to morale każe jej się właściwie zachowywać wobec pacjenta, ale równocześnie tą wiedzę uzupełniać, bo to wszystko ma ze sobą związek i jest ważne, to zaprowadzi nas za rękę, będzie pomocnikiem, będzie partnerem w tej drodze, nawet jeżeli by miała być to droga ścieżki onkologicznej. Im wcześniej przyjdziemy, tym lepiej. I to naprawdę nie należy chować głowy w piasek i mówić, że no nie, mnie to nie dotyczy, bo każdego z nas dotyczy, każdego z nas może to spotkać.
Czyta pan w moich myślach, panie doktorze, bo właśnie chciałem zacząć mówić o koronawirusie, o pandemii i o tym, że my w urologii niestety, to znaczy tak, przygotowaliśmy całą listę bardzo szybko, Europejskie i Polskie Towarzystwo Urologiczne, schorzeń z jednocześnie wytycznymi dla wszystkich urologów w Europie, o ile co można opóźnić. To, czego ja się osobiście jako praktykujący urolog boję, to boję się pandemii nowotworów urologicznych, która będzie po pandemii koronawirusa. Boję się zbyt późnego rozpoznawania raka prostaty, boję się zbyt późnego rozpoznawania raka nerki, boję się banalnych rzeczy, przechodzonej kamicy, Ja muszę powiedzieć, że ja przez ostatnie kilka miesięcy widziałem rzeczy, których nie widziałem wcześniej. Widziałem pacjentów przychodzących na ostry dyżur, na SOR, z zablokowaną nerką, w której była tylko i wyłącznie ropa. Ja widziałem pacjentów, którzy przychodzili na SOR z krwawieniem z pęcherza, które trwało od kilku miesięcy, z całym pęcherzem zajętym przez nowotwór. Ja nie wykonałem w klinice tylu cystektomii w ciągu krótkiego okresu czasu, ile ostatnio. I to są rzeczy przerażające. Przerażające jest niestety też to, że troszeczkę nam się załamał łańcuch cały. Czyli przestaliśmy mieć dopływ pacjentów z gabinetów do urologa, jak wiadomo, no nie można trafić niestety bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, od lekarza rodzinnego. Załamał nam się ten łańcuch dostaw pacjentów od lekarzy rodzinnych. No bo pacjenci nie chodzą do lekarzy rodzinnych, bo jest pandemia. Także tutaj zaczynamy mieć pewne problemy. Zaczynają niestety pojawiać się też problemy w dostępie do urologa. Ja to widzę, bo o ile na poziomie poradni jest ok, to na poziomie oddziałów urologicznych, których nie ma znowu tak dużo w Polsce, bo to jest około stu kilku oddziałów, z czego pełnoprofilowych mamy kilkadziesiąt. Część z nich, mam sygnały od moich kolegów, no, w tym mój od poniedziałku, są zamknięte i są przekształcane na oddziały zajmujące się pacjentami z koronawirusem. Ja rozumiem.
Panie profesorze, przepraszam, że tak wejdę w zdanie. Jest na to jakieś rozwiązanie? No bo możemy wszystko jakby usprawiedliwić pandemią, sytuacją, którą mamy, ale jest to niebezpieczne, bo przychodzą do pana pacjenci no w bardzo w dużych tarapatach, można powiedzieć.
No, czy jest na to jakieś rozwiązanie?
No bo jeżeli tak się dzieje, jeżeli myślę o urologii, tak, czy o urologu, to znaczy, że wszędzie. No to są.
Tak, no, ja nie jestem oczywiście i nie chcę wchodzić w buty osób zajmujących się organizacją ochrony zdrowia w Polsce, zajmujących się walką z pandemią i decydowaniem o wielu rzeczach. Natomiast z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że rozsądne byłoby przyjęcie scenariusza takiego, że mamy szpital dedykowany do leczenia koronawirusa i w tym momencie pacjentów z tego szpitala przejmują inne szpitale i leczą. I te inne szpitale nie muszą się zastanawiać w tym momencie, że przejdą przez barierę ryczałtu, że będą mieli problem z finansowaniem, że będą mieli problem z tym, że takie normalne, codzienne, ja nie chcę naszych słuchaczy zanudzać takimi rzeczami, bo to zaczynamy mieć bardzo specjalistyczną dyskusję, ale generalnie rzecz biorąc chodzi mi o to, żeby założyć, że ci pacjenci, którzy wypadają z jednostki, która leczy koronawirusa, muszą gdzieś się znaleźć. I to musi być rozwiązanie systemowe, przydzielające gdzieś tych pacjentów. Trzeba się popatrzeć, ile potrzebujemy łóżek urologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i tak dalej. No, to można wyliczyć. Był taki projekt w Ministerstwie Zdrowia, mapy potrzeb zdrowotnych i to dosyć dobrze zostało, pomimo sporej krytyki tego programu, zostało policzone. I w tym momencie my możemy estymować, ile nam jest potrzebnych takich łóżek. I wtedy patrzymy się, zamykamy kardiologię, no bo mamy powiedzmy, że 20% łóżek nadmiaru. Zamykamy internę, no bo mamy nadmiar, ale może nie zamknąć akurat pulmonologii, czy gastroenterologii, czy urologii, bo tam mamy niedobór łóżek i bardzo wydłużone czasy oczekiwania.
Panie doktorze?
Ale dobrze mi się to mówi oczywiście, bo ja nie mam pełni obrazu i nie mam pełni danych. Ja dlatego nie lubię takich spekulacji, bo no, jeden Polak to trzy partie polityczne, a tego bym chciał bardzo uniknąć.
Tak, ale wydaje się, że tutaj ta diagnoza jest w moim odczuciu też niezwykle trafna. Niezwykle trafna. Wydaje mi się, że tutaj jest kilka poziomów tych problemów, które finalnie obserwuje pan profesor. Pierwsza to wydaje mi się, że problem, który tkwi, nie chciałbym przerzucać tutaj odpowiedzialności po stronie pacjentów, bo to jest najgorsza rzecz, jaką chciałbym zrobić. I proszę, proszę nie wierzcie mi, tak nie chcę i tak nie będę, ale 1/3 pacjentów według badań, różnie to bywa, na całym zresztą świecie, boi się w dalszym ciągu przyjść do lekarzy, nawet do lekarzy rodzinnych, lekarzy, którzy są blisko. I my obserwujemy taką sytuację, w której przychodzi pacjentka i mówi, no panie doktorze, ale to pan nie jest zamknięty, co określa oczywiście zamknięcie przychodni, i to pan przyjmuje tak normalnie. No ja może normalnie do końca nie przyjmuję, ja przyjmuję w rygorze sanitarnym, ale przyjmuję cały czas od marca. To jest trudne, to jest bardzo trudne czasem, to jest coraz może trudniejsze momentami, ale jest oczywiście możliwe. I tą drogą tutaj, korzystając z tego, że jesteśmy w tak ważnej stacji dla wszystkich nas, ale także dla wielu osób, które nas słuchają i pewnie martwią się także o swoje zdrowie. Zapraszam Państwa. Nie może tak być, żeby te drzwi przychodni były zamknięte. To one mają być zamknięte dla wirusa, ale mają być otwarte dla Państwa. I tak jest, tak można to zrobić. Trzeba być asertywnym w razie czego. Trzeba dzwonić do rzecznika praw pacjenta, monitorować, do dyrektora podmiotu leczniczego. To się naprawdę da zrobić w momencie, kiedy te przychodnie łamią Państwa zasady. Zresztą nie jest tych przychodni, tych nazwijmy to czarnych owiec, zbyt dużo. Narodowy Fundusz Zdrowia zrobił takie badanie, w którym sprawdził 9000 placówek, wszystkich placówek prawie w Polsce opieki podstawowej. Okazało się, że tych zamkniętych na 4 spusty było raptem 56, czyli 0,62%. No ale to są czarne owce, zawsze są bardzo widoczne w tym białym stadzie. Natomiast dostępność rzeczywiście spadła i dodzwonienie się to już jest kilka procent, jest trudne do lekarza, więc to rzeczywiście należy usprawnić i na poziomie podmiotu leczniczego można usprawnić. Więc z jednej strony pacjenci, prośba ogromna, żebyście się Państwo nie bali. Przychodnia jest bezpieczniejszym miejscem niż Państwu się wydaje. Jest miejscem bezpiecznym i pozbawionym koronawirusa. Jakbyśmy mieli koronawirusa, to byśmy musieli tą przychodnię zamknąć. A z drugiej strony wszystko musimy zrobić, żeby do opieki podstawowej ci pacjenci przychodzili, żeby na badania przychodzili, żeby ten standard, o którym mówił pan profesor, był rzeczywiście respektowany. To nie może być tak, że ja do kolegi specjalisty wysyłam pacjenta z rozpoznaniem bez badań. No to jest niemożliwe. To niezgodne jest po pierwsze z kulturą wzajemnych relacji, ze standardem medycznym, ale niezgodne jest także ze stanowionym prawem, bo to prawo nakazuje lekarzowi rodzinnemu wykonać pewne badania, które leżą tam w kompetencjach jego, które są zapisane w kontrakcie z NFZ-em i on winien takie badania państwu wykonać. On nie wykona niektórych specjalistycznych. On zresztą niewiele by z tymi badaniami mógł zrobić. Może się na tych badaniach nie znać. I pan profesor tu nie wymaga od nas cudów, tylko wymaga pewnej podstawy. I dalej trafia gdzieś do dalszej opieki, gdzieś w sposób właśnie celowany, tak jak pan profesor powiedział, żeby to nie było wyrzucenie pacjenta z przychodni, gdzieś w jakąś otchłań systemu, a system to jest, proszę państwa, dla pacjenta mgła, to jest dym. To jest tym. My musimy w sposób celowany powiedzieć, trzymać trochę pacjenta za rękę, bo pacjent ma prawo być zaniepokojony, a pacjent onkologicznie szczególnie. Także apel tutaj, myślę do nas wszystkich o taką organizację systemu, nawet w okresie, w którym rozmawiamy, bo ten kontekst jest oczywiście niezwykle istotny, kontekst pandemii.
Panie doktorze, no, lepiej
tego nie dałoby się powiedzieć. Poradnia jest zdecydowanie bezpieczniejsza niż SOR. SOR
tak jest.
Jest niebezpieczny w tak dobie jest. Koronawirusa. Poradnia jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Teleporady nie są złym pomysłem. Ja wiem, tak, że pacjenci do tego czasami podchodzą odrobinę nie tak, no bo nie można pacjenta zbadać i tak dalej, ale można z nim porozmawiać i jeżeli coś się dzieje naprawdę niepokojącego, to można się z tym pacjentem umówić. Ja zawsze mówię, że na niedouczonych lekarzy najlepszym biczem jest wyedukowany pacjent. Stąd ja bardzo lubię, jeżeli pacjenci dużo czytają. Ja wiem, że niektórzy moi koledzy nie lubią pacjentów, którzy, mówiąc kolokwialnie, przeczytali doktora Google, ale ja to rozumiem. No, żyjemy w takiej, a nie innej epoce, epoce cyfryzacji i ciekawość jest przyrodzoną człowiekowi rzeczą. W związku z czym każdy będzie chciał się czegoś dowiedzieć o swojej chorobie. Ale znowuż, rolą nas jako lekarzy jest, żeby te informacje w internecie były jak najbardziej trafne i słuszne. Żeby tam się znajdowały prawdziwe informacje. Żeby ten pacjent mógł się dowiedzieć. No bo dla pacjenta suche procenty to jest troszeczkę mało. Bo jeżeli ja pacjentowi powiem, że śmiertelność w tym nowotworze wynosi 20%, no to on będzie przerażony. Natomiast jak ja mu powiem, że no, to oznacza, że w przeciągu 10 lat on ma szansę taką, a nie inną, że coś się złego wydarzy. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ja mu powiem, że następne 10 lat z bardzo dużym odsetkiem prawdopodobieństwa, bo 80% on przeżyje w zdrowiu, to większość pacjentów mówi, no dobrze, no ale ja mam 76 lat, to cała masa rzeczy mi się może stać, a nie tylko dopaść mnie nowotwór prostaty. I to jest zupełnie inne przekazanie informacji. My powinniśmy uczyć naszych studentów na studiach, nie uczy się tego, jak rozmawiać z pacjentem. Jak przekazać te informacje? Bo ja wierzę, że Narodowa Strategia Onkologiczna też skupi się na tym, że powstanie onkolog nowego pokolenia. Onkolog, który porozmawia z pacjentem, onkolog, który wyjaśni mu, co będziemy dalej robić, na czym będą polegały kolejne etapy leczenia. Klasyczna rzecz. Zmieniło się zupełnie podejście do nowotworów piersi. Dawniej najpierw chirurgia, potem chemioterapia. W tej chwili najpierw chemioterapia, leczenie systemowe, które ja wolę, żeby to nazywać leczeniem systemowym, potem chirurgia. Dlaczego? Dlatego, żeby wyłapać wszystkie komórki, które mogą gdzieś krążyć, zadziałać jak najszybciej, żeby złapać tego raka za gardło, żeby się nie rozprzestrzenił, a dopiero potem zoperować to, co zostało. Pacjenci z trudem to rozumieją. To samo w przypadku raka pęcherza. Zaczynamy coraz bardziej wkraczać właśnie w tą tak zwaną przedoperacyjną terapię systemową. No i to są rzeczy, które trzeba pacjentom wytłumaczyć. Wtedy mogą planować długie, zdrowe życie. No a coś, co nie padło chyba tutaj jeszcze dzisiaj. Nowoczesne leczenie onkologiczne zapewnia dobre funkcjonowanie pacjentów. Dobre funkcjonowanie to jest mniej czasu spędzanego na zwolnieniu lekarskim, to jest mniej niepełnosprawności. My bardzo mało jeszcze mówimy o tym, ale pacjent onkologiczny jeszcze kilkadziesiąt lat temu generował potrzebę opiekowania się nim przez kilka osób. Cała rodzina była zaangażowana w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Teraz dzięki nowym terapiom to się zmienia. Okej, te terapie są drogie, ale ile osób może dzięki temu funkcjonować w miarę normalnie? No, mając swojego bliskiego chorego, ale nie muszą się nim zajmować dzień i noc.
Tak jest, przecież te koszty pośrednie, które kiedyś były ogromne, należy też zmniejszać. Te koszty pośrednie to nie chodzi o pieniądze, które będą dla lekarzy przecież. To są koszty pośrednie, począwszy od bólu rodziny, kłopotów rodziny, poprzez ogromne koszta, które rodzina podejmuje czy przyjmuje, bo tak trzeba było, w związku z niepokojącym, złym rokowaniem, w związku z ogromnym ponoszeniem kosztów opieki. Więc wszystko na poziomie, jeżeli się zadzieje na tym wstępnym etapie, to wszystko jest lepiej. Wszystko jest lepiej. Dla każdego. Przede wszystkim oczywiście dla naszego pacjenta.
Panowie, bardzo dziękuję za to, tak można powiedzieć, wprowadzeniem do naszego spotkania z naszymi słuchaczami. Drodzy Państwo, zapraszam. Dziś naszymi gośćmi są profesor nauk medycznych Piotr Radziszewski, onkolog, urolog, kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, też członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, i doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prodziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. Profilaktyka nowotworowa w Polsce to temat rozmów. Numery do naszego studia 56 655 23 55. Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszego słuchacza. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Przemyśla.
Pani imię?
Moje imię Maria.
Dziękuję, proszę bardzo.
Z uwagi na to, że się cały czas mówi o budowaniu na koronawirus budynku, różnych namiotów. W Przemyślu został zamknięty szpital wojskowy. Budynki stoją puste i wyremontowane. Przy ulicy na Zasaniu został zamknięty stary szpital, budynki stoją i puste. Po co budować? Jak budynek jest zwały, to tylko robić mały remont i łóżka wstawić i już można przyjmować pacjentów, a nie zamykać oddziały. Serdecznie dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia. Panowie, panie doktorze?
No to jest, bardzo dziękujemy Pani Marzio za ten telefon. No oczywiście tak jest, że polski rząd, Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje różnego rodzaju miejsca do tego, żeby budować szpitale tymczasowe, zwane też czasem szpitalami polowymi. I takie miejsce, które pani wskazuje, będzie bez wątpienia na pewno brane pod uwagę. Natomiast rzecz dotyczy też miejsc, w których trzeba to robić, czyli miejsc nasilonej transmisji koronawirusa, nasilonej liczby potwierdzonych przypadków. I takie przypadki w Przemyślu Podkarpackie dzisiaj było w czołówce, rzeczywiście na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, potwierdzonych przypadków zakażeń, ale zdecydowanie to są mniejsze liczby niż duże miasta, niż Małopolska, Mazowieckie i Wielkopolska, bo te przeważają na tej mapie i czasem trzeba po prostu budować w miejscu, które będzie dedykowane pacjentom tutaj najbliżej ich miejsca zamieszkania. To dotyczy wielu rzeczy logistycznych, transportu, ale oczywiście nie tylko liczby posiadanej kadry, bo to przecież nie łóżka i nie budynki leczą, tylko koledzy lekarze, panie pielęgniarki, koledzy anestezjolodzy, koledzy specjaliści chorób zakaźnych, inni specjaliści i panie pielęgniarki, które pracują także razem z nimi. Natomiast na pewno warto tego typu miejsca dedykować, jeśli nie szpitalom, na rzecz szpitali tymczasowych, polowych, to na pewno na izolatoria. I tak się dzieje. Polski rząd, pan minister, zgodnie z nową strategią, tworzy jak najwięcej izolatoriów, czyli tego poziomu takiego drugiego. Bo z jednej strony mamy opiekę lekarza rodzinnego, który zyskał tutaj możliwość testowania, prowadzenia pacjentów i tak zresztą troszkę było od początku, ale dzisiaj jak gdyby formalnie tak jest, że prowadzi tego pacjenta, który ma test na koronawirusa dodatni, ale uwaga, jest w dobrym stanie ogólnym. W dobrym stanie ogólnym jest skąpo objawowy czy z niewielką ilością objawów klinicznych. I są oczywiście z drugiej strony szpitale. Szpitale, które na skutek dużej ilości pandemii, przecież nie tylko w Europie, my jesteśmy dopiero na 17 miejscu, to na tym pierwszym miejscu są nasi południowi sąsiedzi, Czesi, gdzie liczba zakażeń przekroczyła 1000 zakażeń na milion mieszkańców. To jest bardzo, bardzo dużo. I teraz oczywiście ruch tych pacjentów w stronę takich szpitali powoduje, że czasem pacjenci trafiają tam, oczywiście pacjenci w ciężkim stanie, czy bardzo ciężkim stanie, i tacy muszą trafić. Natomiast brak tych izolatoriów mógłby spowodować, że też pacjenci w dobrym stanie, ale nie już tak dobrym, żeby być w domu, trafialiby do szpitala, więc tutaj tego typu obiekty można by było wykorzystać i na pewno to, o czym pani powiedziała, będzie rozpatrywane, jest na poziomie władz wojewódzkich, nie tylko wojewódzkich, analizowane, na pewno jest analizowane.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Łodzi.
I pani ma
Krystyna,
na imię?
Krystyna.
Dziękuję.
Mam, gorąco pozdrawiam wszystkich i mam taką troszeczkę żal, ponieważ tak, od 2 tygodni nie mogę się dodzwonić do lekarza i prosić o powtórzenie leków rodzinnego. Ciągle pół godziny i już po pół godziny już nie ma wizyty do pana doktora. I to jest od 2 tygodni. A dzisiaj usłyszałam, że jakaś jest skrzynka i tam mam wrzucić ten zapis tych leków i nie wiem, co dalej robić. No to jest po prostu, jak może być dobrze? 2 tygodnie nie otrzymuję leków.
Panie doktorze, muszę powiedzieć, jak mogę się włączyć.
Proszę bardzo, panie
problem.
Profesorze.
To jest problem, który oczywiście z jednej strony z punktu widzenia płatnika publicznego musimy mieć kontrolę nad lekami. Z drugiej strony jest kilka zapisów o ordynacji leków, z którymi ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że co roku pacjent musi pielgrzymować ze stabilną chorobą, którą doskonale kontroluje mądry lekarz rodzinny, musi pielgrzymować do specjalisty po karteczkę. Nie zgadzam się z tym, w tej chwili e-recepta to umożliwia, ale nie wszyscy umieją ją wypisać i nie każda apteka umie taką receptę realizować na 365 dni. Czyli żeby ta e-recepta umożliwiała zaopatrzenie pacjenta w leki na cały rok. No, jeżeli mamy pacjenta ze stabilną chorobą, ja naprawdę nie widzę powodu, dla którego on ma co 2 czy co 3 miesiące, czy co 4 miesiące, bo to jest maksymalnie można wypisać na 4 miesiące, pielgrzymować do lekarza, zwłaszcza w czasach pandemii, po kolejne lekarstwa. No oczywiście mówię, recepta to umożliwia, ale nie każdy umie ją wypisać na 365 dni i nie każda apteka, mówię to z własnego doświadczenia, honoruje taką receptę.
Tylko że jeżeli na przykład pani Krystyna, która do nas dzwoni, na przykład ma telefon komórkowy, no to jaki problem byłoby, tylko że trzeba odebrać, prawda, że ja chcę powtórzyć receptę i na przykład wysłać SMS-em kod, ja sobie podam mój PESEL, no i odbieram sobie receptę, prawda? Albo nawet ktoś w moim imieniu może to zrobić, bo wystarczy te dwie dane zestawić ze sobą.
Ja nie wiem jak pan doktor, ale ja jestem wielkim fanem recept, bo zajmuje to chwilkę i naprawdę przedłużenie tej recepty nie stanowi żadnego problemu.
Dokładnie tak, panie profesorze, jeżeli można. Po pierwsze, bardzo dziękuję za ten głos pana profesora mówiący o tych informacjach zwrotnych co roku. To rzeczywiście zupełna niepotrzebna niedomoga systemowa i warta rzeczywiście pilnego załatwienia, żeby...
To stare zarządzenie prezesa NFZ-u, które powinno przestać istnieć.
To kto pójdzie, który z panów spowoduje to, że to się zmieni?
No, ja bym stawiał, że to się zmieni. Ja bym stawiał, że to się zmieni i oby tak się stało, bo to pacjent, który jest w stanie stabilnym, no po co ma otrzymywać? On może być u kolegi specjalisty, pulmonologa, urologa, kardiologa, endokrynologa, ale na litość boską, no wypisywać kolejne tam epistoły, no nie ma najmniejszego sensu. Właśnie zostawmy to tym celom, o których pan profesor wcześniej mówił, wtedy kiedy warta jest, jest taka potrzeba, prawda, jest taka potrzeba pacjenta, żebyśmy się wymienili informacjami, ale w stanie stabilnym, no cóż po to. I wtedy rzeczywiście ten pacjent ma trudność w dostaniu określonej recepty, na przykład, którą musi powtórzyć, czy powinien powtórzyć lekarz rodzinny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć o tej e-recepcie, to się absolutnie też zgadzam z panem profesorem, e-recepty wprowadzone zresztą 8 stycznia, proszę zwrócić uwagę, ile w tym wszystkim było logiki i jak się to udało, po wielu, wielu latach, też tamtych latach, gdzie nic się nie udawało, udało się to zrobić, udało się przekonać środowisko, które oczywiście miało swoje wątpliwości, to czasem uzasadnione, ale wreszcie zostało przekonane i no i w pandemii się sprawdziły. Dzięki temu pewnie wiele rzeczy się nie rozsypało, wiele żyć udało się uratować, że była ciągłość opieki, choćby w zakresie takim podstawowym jak recepty. Mówię o marcu, mówię o kwietniu. Szczególnie wtedy, kiedy bardzo byliśmy wszyscy zaniepokojeni tą sytuacją, zresztą zupełnie to zrozumiałe. No i trzecia rzecz, o której pan profesor też mówi, ja jestem wielkim fanem takich rozwiązań. Oczywiście dajmy też możliwość napisania wtedy, kiedy światła nie będzie pod Warszawą, prawda, czy pod Białymstokiem, czy Krakowem, napisania i taka możliwość jest ręcznie tej recepty. Ale twórzmy takie mechanizmy, które świetnie będą kontrolowane, które będą widziały ten ruch recept, będą mówiły o tym wszystkim i będą wygodne dla pacjenta. To, co ojciec Grzegorz powiedział, no tutaj naprawdę naprawdę, to SMS, jeżeli nawet pacjent nie ma internetowego konta pacjenta, to przecież można. Bardzo prostą rzeczą jest zadzwonić do tego pacjenta, podać mu te kody, czy wysłać mu SMS-a i my tak robimy. Jeszcze jedna, może ostatnia, przepraszam za gadulstwo, uwaga dotycząca już bardzo konkretnie naszej słuchaczki z Łodzi. Wie pani, rzeczą niemożliwą jest, że pani nie mogła uzyskać leków przez 2 tygodnie. Nie chcę tutaj bić w kierunku kolegów, lekarzy rodzinnych, daleki jestem od tego, ale w razie czego to naprawdę trzeba zmienić lekarza, który w ciągu 2 tygodni nie może odebrać od pani telefonu. U mnie telefony w przychodni, proszę państwa, tak naprawdę kończą się o godzinie 13:14. I na dobrą sprawę później już nawet nie dzwonią, bo pacjenci nie mają takich potrzeb. Są po prostu zaopiekowani. My oczywiście dalej jesteśmy. I przyjmujemy w razie czego telefony, czy sytuacje jakieś dodatkowe, zdarzenia dodatkowe. Ale to wszystko można zorganizować. POZ im mniejszy, tym lepszy. I małe jest piękne. W POZ-cie to się sprawdza. Po prostu może warto powiedzieć nie takiemu lekarzowi, który nie reaguje na te wszystkie rzeczy. I może rzeczywiście warto po prostu zmienić lekarza. Ma pani do tego prawo bezpłatnie 3 razy do roku.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo.
Jesteśmy.
Karolina ze Starachowic, mam 80 lat, choruję na kamicę nerkową. Ostatnio miałam 4 lata temu operację. I kamień mi się z powrotem pokazał rzekomo, bo jak byłam pół roku temu u lekarza, ten, który mnie operował, to miałam 5 mm. A tu teraz byłam 16 na USG i mówi mi lekarz, że mam 12 mm jeden, a drugi 9. Nie wiem, czy w tak krótkim czasie mi się to stało. I wtedy mi dają lekarze antybiotyki. No bo faktycznie, że w moczu mam tak od 30 do 50 leukocytów. No i ta nerka mnie boli faktycznie. No i nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo w tej chwili jestem sama. Tak jak mówię, mam 80 lat. Choroby dodatkowe to mam cukrzycę. A to jest moja trzecia operacja. Ja już choruję od dawna na kamicę nerkową, mam kamienie szczawianowe. Czy może z któryś do profesorów, może mi profesor podpowie, co zrobić z tym fantem, że tak powiem.
No jeżeli mamy nawrotową kamicę szczawianową, to po pierwsze trzeba się zastanowić nad dietą, no bo gdzieś coś jest nie tak. Trzeba się popatrzeć, czy pani nie choruje na jakieś inne choroby metaboliczne. Kolejna rzecz, czy kamień mógł urosnąć o tyle? Mógł. Natomiast jeżeli kamica sprawia dolegliwości bólowe, USG jest dobrym badaniem, ale nie najlepszym. Jeżeli nie ma zastoju moczu w nerce w USG, to specjalnie bym się tym nie przejmował.
No,
popatrzyłbym
to
się.
Nie mam.
No to jeżeli nie ma zastoju.
Panie profesorze,
to
ja dużo piję wodę Jana i to i będę belzynkę sobie rozpuszczę.
No świetnie. Pytanie, gdzie są.
Powiem, że dostałam. Mam znajomą, która w Ameryce jest i przyjechała na pogrzeb matki i wiedziała, że mam taką chorobę jak i ona, bo ona też ma kamicę i mi powiedziała, nazywa się cystone, takie tabletki. I powiem, że bardzo skuteczne. No ale co z tego? Ja zjadłam opakowanie tabletek 100, a mnie się fajnie było, a teraz odbywa mnie tam, że tak powiem, zwyczajnie zażyna i muszę wziąć środek przeciwbólowy.
No tak, tylko pytanie jest takie, ma pani 80 lat, jak wygląda pani kręgosłup, czy to na pewno jest nerka, bo jeżeli nie ma zastoju, jeżeli nic się nie dzieje, ale mówię, USG jest troszeczkę tutaj badaniem za słabo diagnostycznym. Przy nawrotowej kamicy ja jednak chciałbym mieć tomografię komputerową, a z kolei nawrotowe infekcje dróg moczowych i leczenie antybiotykiem, no to jest kolejny przyczynek do dyskusji. Jeżeli mamy nawrotowe infekcje dróg moczowych, nie wolno podać antybiotyku bez posiewu moczu. Jeżeli nie wiemy, co leczymy, to nigdy tego nie wyleczymy, zwłaszcza w tej chwili, jak pojawia się cała masa bakterii opornych na antybiotyki. Reasumując, ja bym chyba sugerował, żeby pani poprosiła swojego doktora o wykonanie tomografii komputerowej, bo wtedy będziemy wiedzieli na pewno, co się dzieje bez kontrastu, bo to w zupełności wystarczy, co się dzieje z pani nerką, i poprosiła o zlecenie na posiew moczu, żeby wiedzieć, czy są bakterie. Leukocyturia może być przy kamicy, ale niekoniecznie muszą od razu być bakterie w moczu.
Dziękuję pani Karolino.
No ja sobie mocz to prywatnie nieraz parę razy zrobiłam, także jakieś tam bakterie mi zawsze nie piszą jakie, ale bakterie są.
No ale właśnie chodzi o to, żeby je wyhodować i zobaczyć, jakie to są.
Aha.
Dziękujemy.
Oj, panie profesorze, ja jestem w takiej miejscowości, czytam bardzo dużo i daję radę, i jak mi tu dają antybiotyki, i ja poczytam tych antybiotyków, to naprawdę powiem wyraźnie, że ja nie biorę tego, bo ja umiem czytać, że tak powiem. No nie, bo jak lekarz daje antybiotyk i pisze tam, że szkodzi, a mogę nawet oślepnąć, no to przepraszam bardzo, niech ja będę na środkach przeciwbólowych i muszę oślepnąć.
No to nie jest tak, szanowna pani, ja jednak bym radził posłuchać się lekarza.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Witam pana profesora jednego, drugiego i witam pana doktora Sutkowskiego oraz ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja leżę w tej chwili na izolatce, no bo wykryto mi jakiś tam ten prawdopodobny wirus, ale nie w tym rzecz. Ja od stycznia chodzę o kulach. Dlaczego? Dzięki moim lekarzom właśnie, którzy są w mojej przychodni. Do jednego idę. Proszę, żeby mi dał skierowanie na badania. Jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, o jakie badania. Na to lekarz młody, przepraszam, można powiedzieć po szkole dopiero, mówi mi tak, to nie potrzeba. Drugi raz miałam taki sam przypadek, tylko to już było co innego, nie to, co teraz, bo do tej pory właśnie chodzę o kulach. I było tak samo, przyjechałam wesela, po prostu nie tańczyłam, bo się źle czułam. Też proszę lekarza, a znam swój organizm. Wiele razy miałam robione prześwietlenie i okazuje się, bezgorączkowo miałam zawsze zapalenia płuc. I proszę lekarza, też drugiego, żeby mi dał skierowanie na prześwietlenie. A lekarz beztroską mówi, to nie potrzeba. Więc jak mogę takim młodym lekarzom zaufać i w ogóle iść do takiego młodego? Straciłam zaufanie. Dopiero mi siostra pielęgniarka powiedziała, który lekarz jest dobry. Dzięki niemu dostałam się do szpitala, bo o co chodzi? Miałam rwę pulsową. Przez 11 dni, 11 nocy nie byłam w stanie spać. Córka brała do uszu zatyczki, żeby mogła spać, bo do pracy szła. A ja po nocach, o kulach chodziłam i modliłam się, żeby mnie wreszcie przestało boleć. Dostałam się do szpitala. Ale jeszcze dlaczego? Jeszcze wcześniej poszłam na SOR, do wojskowego szpitala. Lekarz, który mnie i córkę trzymał 6 godzin. Nie pomógł nic, kompletnie wysłał mnie do domu. Dopiero następny lekarz dał mi skierowanie natychmiastowe do neurologa. Co się okazało? Ja miałam taki przypadek, że po prostu jadąc rowerem na światłach stałam. W pewnym momencie musiałam stracić przytomność i upadłam. Ani ręki, ani nogi nie złamałam, ale okazało się co? Że po prostu szczelił mi kręg, gdzie miałam później rdzeń kręgowy, miałam prawie na wierzchu. I nie byłam w stanie chodzić. Nie byłam w stanie nawet siedzieć, nic kompletnie. I jak mam się ustosunkować do takich młodych lekarzy, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Temu młodemu, co powiedziałam, żeby mi dał skierowanie, jeszcze nie powiedziałam, jakie, on mi mówi, że nie potrzeba. Więc, przepraszam, wkurzyłam się i chciałam mu wyrwać tą kartę zdrowia moją i mówić, i powiedziałam mu w ten sposób, żeby mi oddał kartę, ja idę do rejestracji, bo skonowałam i nie będę rozmawiać. A ja się z bólu biłam, panie doktorze. I dlatego teraz, no niestety jest, teraz jest październik. Leżę na, ja z Krakowa pochodzę, ale jestem po operacji kręgosłupa. I też mi lekarz zamiast dać od razu na, znaczy lekarz mi dał jeden, tylko ten, u którego powinnam leżeć, nie dał mi. Dał mi prywatnie, żebym chodziła. Chodziłam 2 tygodnie, nic mi to nie pomagały, te prądy na nogę. Ja stopę mam nieczynną. Opada mi stopa. I dzięki tutaj, że się dostałam, już leżę 6 tygodni. Następne 6 tygodni pani dyrektor powiedziała, żebym została, żebym leczyła to jak najbardziej. Jest, no, czeka mnie orteza. Ortezę mam na rękę, ortezę mam na kolano, a teraz będę miała czas. Czy jest możliwość, żeby dostać jedną całą lewą stronę ortezy? Tego się chciałam spodziewać.
Dziękuję pani Krystyno. Poproszę naszych gości o słowo. Panowie?
Ja powiem tak. Bardzo pani współczuję. To jest coś... My w urologii na szczęście mamy świetnych młodych lekarzy, świetnych młodych rezydentów. Nie mówię, że 100%, bo za nikogo nie można ręczyć, ale my mamy jedną bardzo dobrą rzecz. Stosujemy się do tak zwanych wytycznych. I to jest coś, co moim zdaniem umożliwia w wątpliwych sytuacjach, w trudnych sytuacjach właściwy wybór postępowania. Czyli jeżeli mamy pacjenta z takim, a nie innym objawem, to wykonujemy po kolei to badanie, jeżeli nam nie wyjaśni to badanie. I to pozwala, nawet jeżeli ma się stosunkowo małe doświadczenie, którego się nabywa latami. Ja się cały czas uczę, pracując ćwierć wieku w zawodzie jako lekarz. To pozwala na minimalizację popełniania takich błędów. Ja bym bardzo chciał, żeby coś takiego jak wytyczne postępowania, tak jest oparta, tak funkcjonuje cała medycyna amerykańska. Są wytyczne, które należy wykonywać. Jeżeli się wykonuje wytyczne, to w tym momencie i zgodnie z wytycznymi się postąpiło, to w tym momencie pacjent jest chroniony, ale i lekarz jest chroniony, nie popełnił błędu. Jeżeli odstąpił od wytycznych, no to musi uzasadnić, dlaczego to zrobił. To, czego ja nie lubię w Polsce, wśród niektórych moich kolegów po fachu, to jest właśnie takie dowolne podchodzenie do badań. Albo tu można zrobić takie badanie, albo tu nie można zrobić takiego badania. To jest to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Mamy pacjenta w wieku lat 45, który przychodzi do lekarza rodzinnego. To lekarz rodzinny mu zleca PSA, USG jamy brzusznej, kreatyninę, badanie ogólne moczu. I w zasadzie mamy w ten sposób pokryte niewydolność nerek, nowotwór nerki, nowotwór pęcherza, nowotwór prostaty. Mamy prostą, przesiewową diagnostykę zgodną z wytycznymi. Jak od nich odchodzimy, no to niestety popełniamy błędy.
Tak jest, dokładnie tak jest. I tutaj jeszcze, jeżeli wolno mi dodać jedynie, to to, że co gorsza, w czasie tego wstępnego badania czy wywiadu na dobrą sprawę już oceniono, jak sytuacja wygląda i że badanie nie, prawda? Kategorycznie badanie nie, i to tam dwóch lekarzy rodzinnych i któryś lekarz jeszcze oddziału, szpitalnego oddziału ratunkowego. No tak nie może być, proszę Państwa. Rzeczywiście tutaj należy także do tej asertywności pacjentów cały czas się odwoływać, żeby była oto taka sytuacja, że lekarz przed zakończeniem rozmowy z panią, i przed badaniem klinicznym, które na pewno, skoro jest pani dzisiaj w takiej sytuacji, pewne rzeczy by już wykazywało, może nie na takim etapie, o jakim mówimy, bo ten przedział czasowy jest długi, ale pewnie by coś pokazywało. Z takim jeszcze oto wywiadem, że pani traci przytomność, co samo w sobie jest zjawiskiem wymagającym diagnostyki, ma uraz, o którym ci lekarze nie zdążyli się dowiedzieć i nie ma wykonanych pewnych badań podstawowych, no to wszystko jest rzeczywiście obraz, który oczywiście my tutaj zapewne, pan profesor się zgodzi, nie możemy ocenić bardzo dokładnie, bo musielibyśmy znać dokumentację, ale wskazuje bez wątpienia także na różnego rodzaju błędy, zaniedbania, takie błędy, bym powiedział, dosyć podstawowe. To jest, proszę Państwa, bez wątpienia też tak, że wiara w badania dodatkowe jest niewątpliwie wiarą może zbyt dużo, ale to nie oznacza, że nie należy tych badań dodatkowych robić, a co więcej, należy je robić niezależnie od tego, czy wiara w nich jest większa czy mniejsza. Oczywiście zawsze w uzgodnieniu z lekarzem, ale lekarzem, który nas wysłucha, który nas zbada, do którego mamy zaufanie. Inaczej to w ogóle nie ma jak gdyby tego kontekstu leczenia. Inaczej to się niestety tak kończy. Ja bym bardzo Państwa namawiał jako lekarz rodzinny, ale równocześnie jako lekarz, który w systemie pracował w różnych miejscach i na szpitalnych oddziałach ratunkowych, i na oddziałach i pediatrycznych, i internistycznych, i różnych innych, to i mam wrażenie, że lekarz, który pracuje też 30 lat już w zawodzie, że tu bardzo ważne jest to wrażenie, które Państwo macie w rozmowie z tym lekarzem. Jeżeli coś tutaj nie jest tak, jak trzeba, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że może być zmęczony, że coś tam, że tu sytuacja, tu koronawirus, a tu jeszcze tysiąc innych rzeczy, ale nic nie usprawiedliwia zachowania, które jest nieetyczne, zachowania, które jest na przykład nieprofesjonalne. Tak po prostu nie może być. I jedną z wielu recept, oczywiście, nie zawsze doraźną, jest to, co pani warto by było, żeby w tej sytuacji zrobić, rzeczywiście wziąć tą kartę z przychodni, zapisać się do lekarza, który inaczej będzie podchodził do tych pacjentów, inaczej z tymi pacjentami rozmawiał, inaczej pracował. Naprawdę są tacy lekarze. Mnie to naprawdę aż ściska serce, jak ja słyszę, że ta wspaniała medycyna rodzinna, o którą walczy tak bardzo, która ma tyle wartości, która jest pewną podwaliną, pewną podstawą nowoczesnej medycyny na całym świecie, której moja organizacja, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, też poświęciło jak gdyby cały swój etos i wszystkie swoje działania, czasem jest reprezentowana, czy w zasadzie źle reprezentowana przez kogoś, kto tam siedzi i jak w dawnym systemie siemiaszki jest tym lekarzem rejonowym, który się w ogóle nad niczym nie pochyli i nie rozumie potrzeby pacjenta.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Zdzisław z Podlaskiego.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora i pana doktora. Mam problem, no oczywiście z prostatą. Powiększony gruczoł krokowy. Ja ostatnio USG było robione w średnicy, tam 62 cm ścienne. No i oczywiście jest to uciążliwe, ponieważ już 3 razy miałem robioną biopsję. Kilka razy nawet już mocno nawet mi się strzymał. No i mam pytanie do pana profesora właśnie, bo no coś muszę z tym zrobić. Jakiś, jest kilka możliwości. Czy tradycyjna operacja, jest taka możliwość embolizacja tętnic gruczołu krokowego, no i oczywiście laser zielony. I miałbym pytanie takie, pan profesor może by coś doradził, co z tym zrobić.
Panie profesorze?
Och, ja powiem tak. No miał pan 3 negatywne biopsje, czyli były przesłanki...
Biopsje pozytywne były.
Pozytywne?
Znaczy nie rakowe.
No właśnie, czyli negatywne, czyli tak. Nie wyszedł tak. Nowotwór. Czyli było wysokie PSA, czyli pewnie mamy duży komponent zapaldy. Ma pan 60-mililitrową prostatę. Domyślam się, że leczoną lekami. My na lekach jesteśmy w tej chwili w stanie większość pacjentów prowadzić. Natomiast jeżeli dochodzi do nawracających się zatrzymań moczu, pomimo dobrej farmakoterapii prowadzonej przy pomocy leczenia skojarzonego co najmniej przez kilka miesięcy, czyli podajemy 2 leki, no to rzeczywiście trzeba się zastanowić nad leczeniem operacyjnym. Metod leczenia operacyjnego prostaty jest kilka. Dawno temu były te operacje otwarte, one nadal mają niewielkie znaczenie. Pozostałe operacje to są operacje przestewkowe. Operacje przestewkowe polegają na tym, że usuwamy niejako, proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić, że mamy jabłko, wchodzimy od strony ogonka do tego jabłka i przy pomocy takiego narzędzia wybieramy miąższ jabłka, nie uszkadzając skórki. I na tym polegają wszystkie operacje przestewkowe. Zielony laser jest operacją tak zwaną minimalnie inwazyjną, w mojej ocenie zarezerwowaną dla pacjentów, którzy z przyczyn chirurgicznych, z przyczyn internistycznych nie mogą mieć bardziej inwazyjnego leczenia. Kiedyś taki jeden z moich przyjaciół z zagranicy, człowiek, który na prostacie można powiedzieć, że zjadł zęby, bo chyba robił wszystkie nowoczesne metody leczenia przerostu gruczołu krokowego, powiedział mi tak: możesz ugotować prostatę, możesz usmażyć prostatę, możesz zembolizować prostatę, ale jak chcesz, żeby pacjent nie miał problemów, to po prostu ją wytnij. Dla 60-mililitrowych prostat myślę, że operacja przestewkowa elektroresekcji z tak zwanym użyciem plazmy jest optymalną operacją. I chyba nie szukałbym w takich przypadkach jakichś innych alternatywnych metod. Oczywiście można podać parę wodną do prostaty. Bardzo fajna metoda, która pozwala na to, że prostata kurczy się, nie trzeba leżeć w szpitalu, robi się to w minimalnym znieczuleniu. Niektórzy oczywiście to wybierają, natomiast ten zabieg trzeba powtarzać gdzieś średnio co 5 lat. Dodatkowo nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicznych. Także wybór oczywiście należy do pacjenta i do lekarza prowadzącego. No, ja bez zbadania pacjenta, bez obejrzenia go nie powiem, co trzeba byłoby zrobić. Ale moim zdaniem zawsze należy rozważyć z jednej strony inwazyjność zabiegu i stan ogólny pacjenta, z drugiej strony długotrwałość efektu. A prawda jest taka, im bardziej inwazyjny zabieg, mówię oczywiście o zabiegach przestewkowych, tym efekt będzie zdecydowanie dłużej utrzymujący się.
Dziękuję. Panie Zdzisławie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiam.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Krystyna z południowej Wielkopolski. Ja mam takie pytanie do profesora. 8 lat temu byłam operowana na górze mózgu. Na szczęście okazało się, że to jest oponiak pierwszego stopnia, nie trzeba było żadnych tam chemii czy czegokolwiek. No i co roku robiłam spokojnie rezonans głowy i ostatnie 2 lata stwierdzono u mnie znowu, nie wiem, wóz, makrogruczolak, różnie to mówią, na przysadce mózgowej. I od 2 lat jeżdżę do Wrocławia, do neurochirurga. Wszystkie wyniki mam dobre, te hormonalne, prolaktyna, tam wszystko, tarczyca, te czy badania. No wszystko, wszystko. Pan doktor mówi, że to jest uśpiony, makrogruczolak uśpiony. On ma 2,2 centymetry, 1 milimetr. I teraz nie wiem, 2 lata jeżdżę, wiem, że jak jakiś guz czy coś, to trzeba natychmiast usuwać. A pan doktor jakoś tak spotykamy się, widzi moje wyniki okulistyczne, te są dobre, bo wiem, że w pobliżu są nerwy wzrokowe właśnie i nie wiem, czy decydować się na zimno, iść usuwać, nie boli mnie głowa, nie mam żadnych objawów. Czy co robić, żeby ktoś inny jeszcze spojrzał na tą sprawę? Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
No właśnie, dotknęła pani bardzo istotnego problemu, problemu drugiej opinii. Ja zawsze uważam, że jeżeli mamy, ja nigdy nie obrażam się o to na moich pacjentów, część moich kolegów tak robi, ale ja uważam, że każdy z nas ma prawo usłyszeć potwierdzenie bądź zaprzeczenie tego, co ktoś powiedział. W związku z czym druga opinia jest zawsze ważna. Czy każdy nowotwór trzeba operować? No nie, bo trzeba rozważyć możliwe, ja nie jestem neurochirurgiem, nie jestem specjalistą od guzów mózgu, natomiast trzeba zawsze rozważyć wszystkie możliwe za i przeciw. Jeżeli, tak jak mówiłem w przypadku nowotworu prostaty, no nie operujemy wszystkich pacjentów z rakiem prostaty. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli mają nowotwory bardzo niskiego ryzyka, że to jest kwestia wyboru. Jeżeli są w stanie funkcjonować ze świadomością, że mają nowotwór, ale nowotwór pod kontrolą, to świetnie, bo każde leczenie, była tu dzisiaj w ciągu dzisiejszej audycji mowa, jeden z radiosłuchaczy powiedział o objawach niepożądanych, bodajże pani z Przemyśla, o objawach niepożądanych leków. Tak samo każda metoda leczenia operacyjnego niesie za sobą jakieś ryzyko powikłań. Nie ma czegoś takiego jak operacje, przy których nie mogą zdarzyć się powikłania. No i zawsze trzeba rozważyć, czy zostawienie tego nowotworu, zostawienie tego guza daje większe ryzyko dla pacjenta, czy też operowanie daje większe ryzyko dla pacjenta. Ale tak jak powiedziałem, zasięgnięcie drugiej opinii jest zawsze bardzo cenne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dziękuję za wspaniałą rozmowę. Chciałem tak poruszyć taki temat diety w leczeniu różnych chorób. Jednak jest bardzo oczywista sprawa, że jest wiele chorób dietozależnych i też tych autoimmunologicznych, ale także tych związanych z właśnie nerkami. I tutaj myślę, że jest bardzo duże pole do rozwoju, jakby współpracy pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu, a dietetykami też. Wprowadzanie wcześniej odpowiedniej diety do jakichś konkretnych zdiagnozowanych pacjentów mogłoby też wiele pacjentom pomóc. Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie.
Dziękujemy panu. Panowie?
No oczywiście tak, oczywiście ma pan absolutnie rację. Tutaj ta współpraca na poziomie lekarza rodzinnego, a wcześniej onkologa i lekarza rodzinnego, dietetyka ma bardzo duże znaczenie. Dieta jest oczywiście niezwykle ważna. My tutaj wspomnieliśmy tylko w samej profilaktyce różnego rodzaju chorób, od chorób układu sercowo-naczyniowego po choroby nowotworowe. Na szczęście nie możemy, nie musimy jeść czegoś na choroby nowotworowe, a czegoś innego, no, choroby układu krążenia, bo byśmy byli już na dwóch dietach i to by się mogło źle skończyć, proszę Państwa. A mówiąc już bardzo poważnie, albo poważniej przynajmniej, chciałbym powiedzieć, że oczywiście ta współpraca musi być na bardzo, bardzo ważnym poziomie takim profilaktycznym i to też powiedzieliśmy o tym, iż istotne jest, żebyśmy się uczyli właściwych nawyków żywieniowych i uczyli też w sposób taki nowoczesny. My oczywiście pamiętamy troszkę, jak wygląda piramida zdrowia, ona jest modyfikowana, my wiemy, jak to tak mniej więcej jest, co jest na szczycie tej piramidy, a co u podstawy, ale czasem nie potrafimy tego wdrożyć w życie. Mnie bardzo odpowiada taki trochę skandynawski model, chociaż nie tylko Skandynawowie go stosują, mianowicie takiego uczenia poprzez pewną praktykę. Praktykę prostą, łatwą, przyjemną zabawę, gdzie 8 czy 10-latkowie w szkole mają ugotować zdrowy, powtarzam, zdrowy obiad. Oczywiście dzieje się to przy pomocy osób starszych, ale to jest jakiś element, który buduje pewien klimat wokół zdrowia, pewną narrację wokół zdrowia, pewną otoczkę wokół zdrowia. Niesamowicie ważną rzecz, która na pewno się państwu później przyda. I o taką edukację też byśmy walczyli. Ale choroba nowotworowa to zwalczanie różnego rodzaju niekorzystnych skutków terapii onkologicznej. To często jest sytuacja, w której pacjent ma nudności, wymioty, ma biegunkę. Czasem demonizujemy te objawy, które mogą być na przykład po chemioterapii. One oczywiście się zdarzają, ale poprzez czy zaparcia, czy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, czy mamy w końcu, no niestety, zespół wyniszczenia nowotworowego, taką kacheksję. I tutaj, tak jak powinniśmy zadbać o podstawowe problemy psychiczne w onkologii, o rozmowę z chorym, na nowotwór, jego rodzinę, o umiejętności tej komunikacji, o której mówił pan profesor, na poziomie już studiów. Tak oczywiście powinniśmy myśleć także o tych wszystkich dodatkowych rzeczach, które są niezwykle ważne. W całym pakiecie tych chorób, wtedy kiedy są problemy jak gdyby dodatkowe, czy uznawane za dodatkowe, całe wszystkie rzeczy dotyczące przecież opieki paliatywnej, ból, duszność, kaszel, zaparcia właśnie, wyniszczenie, zatrzymanie moczu, wodobrzusze, wzrosty ciśnienia śródczaszkowego. No tutaj jest masę różnych rzeczy, ale w tym wszystkim, w tej całej masie jest rzecz jasna właśnie dieta i tutaj bez wątpienia wspomniane już unarzędziowienie tej ustawy o POZ-cie, a nawet jeżeli by to jeszcze nie następowało, kontrola, konsultacja dietetyka, na pewno bardzo wskazana na każdym etapie choroby nowotworowej i nie tylko, dodajmy, nowotworowej.
Dziękuję. Jeszcze, proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Prosimy.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam się podziękować za wspaniałą audycję panom lekarzom i potwierdzić właśnie to, co jeden z lekarzy powiedział, że ważne jest podejście lekarzy do chorych onkologicznie. Jestem pacjentem onkologicznym. W 2011 wykryto u mnie raka jelita grubego i właśnie lekarz, który mnie operował, po 2 miesiącach, w lutym 2012 wykryto przerzuty na wątroby i lekarz, który mnie operował, skierował mnie od razu, mówi, nie będziemy pani, dzwonię z Olsztyna, przepraszam, mam na imię Lucyna, powiedział, nie będziemy to robili, bo jest pani po operacji, a u nas nie ma jeszcze takiego, chodzi o termoablację, nie operacyjny, tylko termoablacja, i lekarz skierował mnie natychmiast do Gdańska, do akademii i tam się udało i także jestem już, można powiedzieć, zaleczoną osobą. Do kontroli chodzę co pół roku, staram się, żeby tego nie omijać, ale właśnie podejście lekarza i tego lekarza, który mnie operował i tego potem w Gdańsku, który termoablację robił i takie było podejście czy pielęgniarek. Właśnie leczę się już długo, no 9 lat i spotykam się z taką wielką życzliwością i pani doktor onkolog. Miałam długą chemioterapię, bo miałam 12 chemii po 3 dni, także dużo, ale spotykam na swojej drodze, może dlatego też, że za każdego lekarza się zawsze modlę. Jak podchodzę pod gabinet, teraz nawet jak do kontroli w piątek idę, to zawsze proszę Ducha Świętego, aby oświecił lekarza, aby też dobrą diagnozę po tych, bo też mam różne USG robione, kontrolne. I właśnie chciałam podziękować wspaniałym onkologom, wspaniałym pielęgniarkom tu w naszej poliklinice w Olsztynie. Spotykam takich właśnie, którzy podchodzą do pacjenta, jak pan doktor Sułkowski powiedział, chyba, że to tak jak do pacjenta powinien lekarz podchodzić. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałą opiekę, którą doznaję i za wspaniałą audycję.
Dziękujemy pani Lucyna.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Pani Lucyno, dziękujemy. Może przy okazji powiemy troszkę o tym raku jelita grubego, jeżeli można. Prosimy, to przecież bardzo taki ważny nowotwór, bo on jest na drugim miejscu u mężczyzn, a o trzecim u kobiet pod względem umieralności. I zachorowuje na ten nowotwór 18 tysięcy Polaków, a 12 tysięcy umiera. 33-34 zgony dziennie. 33-34 zgony dziennie są z powodu raka jelita grubego. To jest nowotwór o takiej ogromnej dynamice, jednej z najwyższych dynamik w Europie. I tutaj mówi się, że za 5 lat 15 tysięcy mężczyzn i ponad 9 tysięcy kobiet będzie chorowało na nowotwór jelita grubego. Tutaj ogromna, ważna rzecz to takie badanie jak kolonoskopia, do której wszyscy się boją, wszyscy się denerwują, a wykrycie zmian o charakterze polipa, polipowatych we wczesnym etapie daje szansę temu pacjentowi zmniejszenia ryzyka zachorowania później na raka nawet o 90%. A proszę Państwa, czyli w 90% możemy być zdrowi. Trzeba to robić. Trzeba to robić wtedy, kiedy mamy wszyscy po 50 lat, a jeżeli mamy na przykład, proszę Państwa, choroby takie jak zespół Peutz-Jegersa, no chociażby takie jak zespół polipowatości rodzinnej, no to oczywiście wcześniej i być pod ścisłą opieką gastroenterologa i onkologa. Niestety zgłaszalność na te badania przesiewowe, które są w Polsce organizowane i na które, uwaga, może wydać skierowanie lekarz rodzinny na gastroskopię i kolonoskopię. Może wydać skierowanie do poradni endoskopowej. To jest też bardzo ważne. I może jeszcze jedna rzecz, bo chwalimy tutaj ostatnie lata i są powody do chwalenia. Chwalą pacjenci. Został zrefundowany niedawno taki lek, takie połączenie trifluorydyny i tipiracylu w trzeciej i czwartej linii tego leczenia leku. To jest kolejny z tych leków, o których tutaj pan profesor mówił i ja pozwoliłem sobie powiedzieć, ogromnego postępu refundacyjnego, który mamy od roku 2017 mniej więcej. Ogromnego postępu refundacyjnego, nie zawsze zdążającego za najnowszymi trendami, ale tutaj na przykład w tym nowotworze no jakby doszło do dopełnienia tej całej kaskady możliwego leczenia dzięki refundacji ministerstwa. Także nie bójmy się tej kolonoskopii, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Planujmy długie życie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Roman ze Szczecina. Ja do audycji właśnie.
Słyszymy już Pana.
Z onkologicznym tematem.
Bardzo proszę, Panie Romanie. Już możemy, Pan może do nas mówić. Słyszymy Pana od samego początku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman ze Szczecina. Witam gości, witam prowadzącego. Ja onkologicznie leczę się od momentu, jak pani prezydentowa Kwaśniewska kiedyś powiedziała, chłopaki, do lekarza robić badanie prostaty. No ale niestety w 2015 roku musiałem być operowany z powodu prostaty. i uratowała mi opatrzność Boża, która doprowadziła do tego, że od 2015 roku lekarz rodzinny mógł kierować na badanie krwi, które mówiło o PSA. I okazało się, że w marcu byłem u mojego urologa, który prowadzi mnie od paru lat i wcześniej nawet do 2012 roku zaglądał mi do pęcherza. W marcu było wszystko w porządku, zobaczymy się we wrześniu. Tymczasem w czerwcu moja doktor, wysyłając mnie do badań, bo spadałem na wadę szybko, stwierdziła PSA 7,2. Gdy zobaczył to mój urolog, natychmiast biopsja. Biopsja to potwierdziła, że nowotwór jest, lekarz sobie lekko przeklął, gorszy się panu nie ma trafić. Operację miałem 26 sierpnia, usunięto mi prostatę już z przewodami. No już były po prostu rozszerzona operacja, trwała 4,5 godziny. Po tej operacji zostałem skierowany na świetlenia do Koszalina. Miałem 35 zabiegów, więc więcej już nie mogłem dostać. Przez rok czasu był spokój, potem zacząłem krwiomocze do tego stopnia, że lekarze nie potrafili sobie poradzić z tym fantem. Przy okazji zaraz bakteria uporczywa. W ubiegłym roku w kwietniu mało nie odszedłem na drugą stronę. Miałem zapaść w szpitalu. No było bardzo źle. W końcu lekarze mi powiedzieli w Szczecinie, że mogą mi pomagać tylko tak, że co dwa miesiące będą mi podawać krew. Przy czym zaproponowano mi dwie metody leczenia. Jedna to komora hiperbaryczna w Warszawie na Szaserów, a druga wlewy kwasowe do pęcherza. Wybrałem tą pierwszą, pojechałem. Tam mnie przyjęto w szpitalu i chcę powiedzieć, że po miesiącu, już po dwóch tygodniach pobytu w komorze hiperbarycznej, krwiomocze ustąpiły. Był przez rok spokój, obecnie krwiomocze się powtarzają. Problem polega na tym, że po tych naświetleniach mam popalony pęcherz, popaloną cewkę moczową, odbytnicę i lekarze, urolodzy po prostu wzruszają ramionami, muszą, no. Aktualnie od pół roku jestem na cewniku, który mi bardzo dokucza. Dalej jest krew w moczu, hemoglobina utrzymuje się na niskim poziomie, około 13. Pani onkolog mnie prowadzi, ostatnio PSA zaczyna rosnąć, w tej chwili jest 0,5. No mam nadzieję, że ta współpraca między lekarzami doprowadzi do tego, że będzie lepiej. Ostatnio onkolog mnie wysłała na badania komputerowe do Bydgoszczy, do Centrum Onkologicznego. Tam stwierdzono jakieś zmiany w węzłach chłonnych pachwiny lewej. Miałem biopsję robioną dwukrotnie. Pierwsza w ogóle badanie nie wyszło. W drugim się okazuje, że niby tam komórek nowotworowych nie ma. Co miesiąc jestem u onkologa na badaniach. Zobaczymy, jakie będą na efekty. Ja jestem z leczenia zadowolony, ponieważ gdyby nie lekarz rodzinna i nie to, że była prowadzona w 2015 roku i to badanie PSA i do tego, że była prowadzona zielona karta, to mi uratowało życie, bo gdybym mi tego badania nie zrobiono w czerwcu 2015 roku, to prawdopodobnie we wrześniu zamiast do lekarza to trafiłbym u pana doktora Piaseckiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Romanie.
Bardzo dziękuję. No to niezwykle interesująca i pouczająca historia. Pan Roman miał wykonaną prostatektomię radykalną. Później pewnie, nie znam przypadku, ale pewnie z racji na zaawansowanie procesu nowotworowego musiał mieć wykonaną uzupełniającą radioterapię. I tu niewielka uwaga. No, to jest przyczynek do naszych dyskusji z moimi zacnymi kolegami z radioterapii. Natomiast prawda jest taka, że radioterapia, o ile To, co ja zawsze mówię moim pacjentom. Operacja to są powikłania tu i teraz. Czyli zoperuję pana, będą powikłania, z których w ten czy w inny sposób wyjdziemy, ale zawsze wyjdziemy, opanujemy nietrzymanie moczu, no bo to jest takie powikłanie, może pojawić się krwawienie, opanujemy je. I na tym koniec. Po radioterapii powikłania są kompletnie nieprzewidywalne. Dlatego ja, jeżeli mam młodych pacjentów, to raczej sugeruję im leczenie operacyjne, no, z tego powodu, że przed nimi, tak jak pan doktor Sutkowski był łaskaw zauważyć, długie życie, które planują, i mogą pojawić się właśnie objawy, jakby nie patrzeć, choroby popromiennej. No, choroba popromienna, pęcherz popromienny jest bardzo trudny do leczenia. Świetnie, że panu Romanowi się udało z komorą hiperbaryczną. Nie zawsze się tak udaje. Ja ostatnio miałem pacjenta 15 lat po radioterapii u siebie w klinice, który bardzo ciężko krwawił z pęcherza i naprawdę nie byliśmy w stanie opanować tych krwawień. Czasami nawet trzeba usunąć pęcherz, żeby pacjent nie wykrwawił się na śmierć. No i teraz niestety mamy to narastające PSA u naszego pacjenta. To oczywiście nie oznacza, że to jest koniec leczenia, bo w tej chwili wejdą do gry onkolodzy, ale już również urolodzy mogą przepisywać te leki. Pacjent dostanie pewnie stosowne leki, które dalej umożliwią, tak jak w przypadku nadciśnienia tętniczego, jak w przypadku cukrzycy, jak w przypadku innych chorób przewlekłych, bo tak należy teraz traktować nowotwory, że to są choroby przewlekłe. Umożliwią kontrolę tej choroby i życie dalej normalnie, normalne funkcjonowanie, tylko trzeba będzie przyjmować lekarstwa. Potem pewnie się pojawi znowu problem za ileś lat, no bo to już tak wygląda. Następna zmiana leków i następne ileś lat z schorzeniem będącym pod kontrolą. Także ja życzę bardzo dużo zdrowia panu Romanowi. Wierzę i podziwiam i trzymam kciuki za jego optymizm. Za to, że wierzy w medycynę, wierzy w lekarzy i za to, że pokazał nam na takim normalnym, codziennym przykładzie, że to się rzeczywiście sprawdza, że sprawdza się wykonanie PSA przez lekarza rodzinnego, zreferowanie pacjenta do urologa, zoperowanie tego pacjenta przez urologa, zreferowanie do radioterapeuty, zreferowanie do lekarza onkologa. To działa, proszę państwa. Tylko żeby to zadziałało na terenie całej Polski, to potrzeba czasu.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
No dokładnie tak. No nic dodać, nic ująć. Oczywiście to jest przykład takiej heroicznej walki pana Romana z chorobą i heroicznej walki z chorobą lekarzy. I z perspektywy należy to nazywać już walką. Z tej perspektywy długiej należy nazywać to walką. To jest taki przykład, który w przypadku pana Romana i pani Lucyny, no jest, czy są to przykłady optymistyczne. Są to przykłady z jednej strony skutecznego działania, a z drugiej strony takiego współdziałania wszystkich po kolei dla dobra pacjenta. I proszę zwrócić łaskawie uwagę, czy wszyscy zwróćmy uwagę, jak bardzo pacjenci są zadowoleni, jak są silni tymi wartościami, bo model opieki zdrowotnej, który jest nakierowany na wartości, to nie tylko jest model value-based healthcare, czyli nie chodzi o mierzenie i wybieranie tylko tych największych efektów zdrowotnych, choć oczywiście tak, racjonalnie, wobec kosztów, z uwzględnieniem właśnie, ale z uwzględnieniem zapewnieniem przecież i jakości, i satysfakcji tego pacjenta. Ile jest w tym takiej radości. A poza tym, jak my się dobrze czujemy, jak słyszymy takie opowieści, jak nas to uskrzydla, nas lekarzy, jak to nas mobilizuje. Nie ma piękniejszej oceny, takiej zawodowej, takiej misyjnej, nie boję się tych słów powiedzieć, niż właśnie taka opowieść pana Romana. Bardzo dziękujemy za nią.
Dziękuję, panowie. Nasz czas dobiegł końca. Mogę prosić też o podsumowanie.
Podsumowanie.
Pan profesor Piotr Radziszewski.
My jesteśmy dla pacjentów, pacjenci są dla nas. My jesteśmy silni historiami naszych pacjentów. I to dzięki wam my potrafimy walczyć. Bądźcie z nami, bądźcie dla nas, a my będziemy z wami.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Michał Sutkowski.
Pandemia COVID-19 powinna być bez wątpienia stymulatorem takich pozytywnych i dynamicznych zmian w obrębie ochrony zdrowia. Zmian, które się dzieją. Zmian, które się dzieją zarówno w wartościach, o których mówiliśmy, i to przecież w tych naszych opowieściach przebrzmiewa, ale właśnie w radości pacjentów, satysfakcji pacjentów. Bardzo dziękuję przede wszystkim i ojcu prowadzącemu, i ojcu dyrektorowi, i bardzo, bardzo chciałbym podziękować panu profesorowi za te wszystkie słowa i możliwość naszego tutaj wspólnego spotkania. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia oczywiście pacjentom, żeby się trzymali, żeby byli dzielni, ale żeby się COVID-u nie bali i żeby do nas się zgłaszali.
Dziękuję. Dziś temat profilaktyka nowotworowa w Polsce. Nasi goście, pan profesor nauk medycznych Piotr Radziszewski, onkolog, urolog, kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, też członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Spokojnej nocy z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. I doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prodziekan Wydziału Medycznego Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Dobrej nocy.
Bóg zapłać. Dziękuję też i państwu za uwagę, za bycie razem z nami. To były rozmowy niedokończone.